Polskie popołudnie.
Polsko-niemiecki spór etniczności ziem polskich wpisuje się w długą tradycję naszego sąsiedztwa, można powiedzieć, niekiedy trudnego. W pewnym momencie dyskusje naukowe musiały zmierzyć się z odkryciem przez poznańskiego naukowca, profesora Józefa Kostrzewskiego, grodu w Biskupinie. To było w latach 30. poprzedniego stulecia. Już jutro, proszę Państwa, w kinie Rialto o godzinie 18 rozpocznie się premiera filmu pod tytułem Gród nad jeziorem, o właśnie o grodzie w Biskupinie. A z nami w studiu są już twórcy tego filmu, historyk Michał Gniadek-Zieliński. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Oraz archeolog dr Bartosz Józwiak.
Dzień dobry Państwu.
Panowie, wyjaśnijcie może na początku, jak gród kultury łużyckiej przecież, jakby nie było, wpisuje się w ten polsko-niemiecki konflikt naukowo-polityczny pierwszej połowy poprzedniego stulecia, ale tak naprawdę te teorie nawet chyba do dzisiaj pokutują tam niektóre przekonania. Ale jak generalnie chodzi mi o to, jak ten gród, który jest przedstawicielem kultury łużyckiej, jaki ma wpływ na ten cały spór?
A czy on generalnie ogniskuje i tak naprawdę zaostrza całą atmosferę sporu polsko-niemieckiego, który trwa już gdzieś od połowy XIX wieku, albo nawet wcześniej. To są kwestie panslawizmu, kwestie pangermanizmu i ten spór nauki polskiej z nauką niemiecką o słowiańskość, czy też o prawomocność zasiadania, czy też posiadania przez Polskę ziem zachodnich, on się już rozwija od tamtego czasu.
Natomiast... Doktor Bartosz Józwiak mówi, bo nie przedstawiłem tutaj dokładnie, tak mamy dwóch gości, więc tu, żeby sprawa była jasna, doktor Bartosz Józwiak.
Natomiast odkrycie grodu w Biskupinie powoduje pewną eskalację tego konfliktu. Otóż nagle na ziemiach słowiańskich, na których miało być ludy prymitywne, przychodzące ze wschodu,
nie posiadające
do państwowości, do żadnego budowania żadnej kultury wyższej, odkrywamy gród, którym wtedy był nazywany protomiastem, nawet miastem, i pokazuje, że mamy tu do czynienia z bardzo bogatą, rozwiniętą cywilizacją. Oczywiście Niemcy nie do końca twierdzą, że on jest germański, bo oni mówią, na pewno nie jest słowiański, ponieważ prymitywni Słowianie nie mogli takiego czegoś zbudować. Natomiast to rodzi pewną eskalację konfliktu. I w tym konflikcie oczywiście musi się pojawić osoba profesora Kostrzewskiego, który od lat wiedzie spór o słowiańskość ziem polskich z nauką niemiecką. Już od spór z własnym mistrzem, czyli Gustawem Kossinem, a później atakowany przez już takich nazistowskich badaczy, jak chociażby Bolko von Richthofen. Ale to jest ten element, w którym szukamy pierwszego momentu, w którym możemy mówić o etniczności ziem słowiańskich lub germańskich. One sięgają już właśnie sporu Biskupina, czyli tego grodu, nawet łużyckiego, ale już z wczesnej epoki żelaza.
No dobrze, to ja zapytam w takim razie teraz pana Michała Gniadka-Zielińskiego, czy gród w Biskupinie w takim razie rozstrzyga jednoznacznie ten spór i jednoznacznie kwestię etniczności ziem polskich? Bo wiemy też przecież, że na przestrzeni wieków jednak Germanie na tych terenach byli, prawda? Chociażby Goci, Gepidzi przechodzili przez tereny polskie też.
Oczywiście, tutaj akurat jestem historykiem, więc bazuję na tekstach pisanych. To jest z kolei działka kolegi Bartosza. Natomiast oczywiście to pytanie można w różny sposób rozumieć. W sposób polityczny i w sposób naukowy.
Wolałbym to rozstrzygnąć na gruncie naukowym.
Oczywiście.
Prawda? To jest najbardziej neutralny grunt.
Jeżeli chodzi o...
Wiadomo... Polityka to jest ta stara polityka.
Tak, ja mówię o...
Tak, mówimy o polityce lat 30.
Dokładnie.
Nawet wczesnopowojennych jeszcze też.
Tak. Nasz film jest oczywiście o archeologii, ale jest przede wszystkim o sporze politycznym, jaki ta archeologia wywołuje. I teraz powiedziałbym w ten sposób. Dzisiaj naukowcy, archeolodzy przede wszystkim troszkę umywają ręce od tematyki etnogenezy i być może słusznie, być może nie chcę się tutaj wypowiadać na antenie, ale na pewno nie chcą rozstrzygać jednoznacznie, czy dany lud można zestawiać z jakimś współcześnie istniejącym narodem, jak wywodzić ten naród od jakiegoś osadnictwa, który występuje w historiografii, a przede wszystkim w archeologii, w nauce archeologicznej pod nazwą kultury i tu pada nazwa, zwykle pochodząca z jakiegoś stanowiska reprezentatywnego. Więc tak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o naukę. Ale jeżeli chodzi o politykę przedwojenną, to jest już troszkę inaczej. I teraz Kostrzewski nie jest politykiem, jest archeologiem, ale jest bardzo zaangażowany społecznie i przez to wchodzi w ten dyskurs także polityczny. I Kostrzewski nigdy nie neguje obecności Germanów na ziemiach polskich. Mhm. Twierdzi jedynie, że ta obecność była, powiedziałbym, okazyjna i pojawiała się wraz z jakimiś falami migracji. Natomiast stara się udowodnić, że Biskupin był grodem prasłowiańskim. Nauka niemiecka, jak Bartosz powiedział, sugeruje, że absolutnie słowiański nie był. Być może był germański, być może nie, ale no, na pewno nie był słowiański.
O Irach jeszcze. Tam
dokładnie, Idyrowie i tak dalej. Natomiast trzeba powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że nauka niemiecka jedno, a propaganda niemiecka co innego. Czyli naukowcy niemieccy czasem wypowiadają się ostrzej, czasem mniej, powiedziałbym, agresywnie w stosunku do polskich naukowców. To w zależności od, powiedziałbym, okresu, ale też osobistych względów.
Podkreślam, mówimy o poprzednim wieku. Tak?
Mówimy o latach przede wszystkim 30, tak, prawda? Tak, międzywojennych z naciskiem na lata 30, kiedy mamy ten biskupin. Natomiast tak propaganda niemiecka zawsze stoi na gruncie, że to są ziemie niemieckie, zamieszkane od zawsze przez pragermanów. I teraz ta propaganda niemiecka nasila się wraz z dojściem do władzy Adolfa Hitlera i w jakimś sensie to ona nadaje tak naprawdę rytm życiu naukowemu w Niemczech i stawia pewne, powiedziałbym, wymagania naukowcom niemieckim, które muszą oni spełniać.
No i próbowali spełnić. Tutaj pytanie do Bartosza Józwiaka. No bo Niemcy próbowali w czasie wojny wykazać germańskie korzenie biskupina, no ale te starania chyba spełzły na niczym.
Znaczy, to znaczy oni tak, rzeczywiście rozpoczęli nawet badania. Zresztą Niemcy generalnie próbowali szukać germańskich korzeni, utożsamiać swoją germańską rasę z jakimś prahistorycznym ludem, bo to byli i Ariowie, i inni, stąd te różnego rodzaju wyprawy, czy to do Tybetu, czy do Skandynawii, czy poszukiwanie Świętego Graala, Arki Przymierza.
Machu Picchu.
To wszystko, dokładnie, Machu Picchu. To wszystko, co znamy z Indiany Jonesa, to są fakty. To są fakty, w jakim kierunku poszła nauka niemiecka związana z ideologią nazistowską lat 30.
No ale Graala nie znaleźli.
Graala nie znaleźli, Arki Przymierza nie znaleźli, wielu innych.
A biskupin znaleźli za nich Polacy.
Natomiast znaleźli biskupin Polacy, Niemcy rzeczywiście do tego biskupina przyjechali, tak, prowadzili tam badania. Natomiast generalnie to trudno powiedzieć, są dwie teorie. Z jednej wynika, że nie byli zadowoleni z tych badań, jakby z wyników tych badań i uznali, że to absolutnie nie jest germański gród, dzięki czemu tych badań zaprzestali. Druga teoria jest taka, że tych badań zaprzestano, ja nie pamiętam w którym roku, 43, 4, trzecim chyba. I to miało też znaczenie takie, że Niemcy zaczęli przegrywać na wschodzie wojnę i mieli inne problemy niż problemy naukowe w biskupinie. Zresztą Annen Erbe, czyli instytucja, która archeologiczna na początku, powołana do tego typu badań, potem przeszła pewną ewolucję i zajmowała się już tak naprawdę ludobójczymi działaniami biologicznymi, chociażby różnymi eksperymentami na więźniach i tego typu rzeczami, które doprowadziły wielu Niemców słusznie na szafot, bo zajęła się już tak naprawdę czysto zbrodniczymi eksperymentami, a nie archeologią. Wydaje się, że zresztą Niemcy porzucając to stanowisko nawet tam zasypali część stanowiska piaskiem, co też na początku w latach 50. uznawano za zniszczenie stanowiska. Dzisiaj się mówi, że raczej nawet to mogło pomóc i zabezpieczyć w jakiś sposób. Także tak, Niemcy również biskupin włączyli do tych poszukiwań jak Świętego Graala, natomiast nie byli zadowoleni. Zresztą z tamtych też chyba nie byli, bo wszyscy ci badacze i wszyscy inni dość marnie kończyli. Myślę, że tutaj miałeś coś.
Ja mogę jeszcze dodać tutaj taką ciekawostkę, że dzisiaj, kiedy pojedziemy do biskupina, tak samo było zresztą przed wojną, ponieważ już rekonstrukcja grodu i jakaś skromna wystawa muzealna została zbudowana już w latach 30. Jeżeli dzisiaj tam pojedziemy, to zobaczymy bramę, rekonstrukcję bramy, która jest portretem imaginacyjnym. I no, portretem tak, imaginacyjnym który jest najlepszym jakby to dowodem na długie trwanie poglądów Kostrzewskiego na archeologię i etnogenezę Słowian.
Ale to wyjaśni pan.
Już właśnie mówię, o co chodzi. Pomimo tego, że dzisiaj archeolodzy nie chcą się wypowiadać na ten temat, ale brama została. Już mówię, o co chodzi. To jest brama, którą my znamy ze starszych grodów piastowskich. Tak wyglądały grody już niewątpliwie ludności słowiańskiej we wczesnym średniowieczu.
Czyli my też coś mamy na sumieniu tutaj,
tak? I teraz już mówię, o co chodzi. Na czym polega jeszcze chichot historii. Otóż taka brama była i ona została błyskawicznie zniszczona przez Niemców, kiedy oni tutaj wkroczyli. Dokładnie. Co zrobili Niemcy? Nie odbudowali grodu, nie mieli na to czasu, być może środków, być może chęci, ale opublikowali jednak kilka sprawozdań z tych badań. Tam są ilustracje poglądowe. I tam już to są bramy germańskie.
No tak, no to widzimy, na czym ten spór polega w takim razie i jak on przebiegał. Ale film ukazuje też postać poznańskiego właśnie profesora Józefa Kostrzewskiego, który tego grodu, ten gród w Biskupinie odkrył. Co wiemy o profesorze? Co moglibyśmy powiedzieć, dr Bartosz Józwiak?
To znaczy powiem tak, profesor tego grodu może sam nie odkrył, bo odkrył go Walenty Szwajcer,
nauczyciel.
Natomiast dokładnie tak. Nauczyciel, który
tutaj
tam
też
został,
należy wspomnieć.
Notabene przeniesiony za karę, za niedobre sprawowanie się w innym miejscu. Został tam przeniesiony na to takie wygnanie biskupińskie.
No, ale na dobre mu to wyszło. Zapisał
i
się w historii.
I polskiej nauce na tak pewno jest. Wyszło na dobre. Natomiast odkrył to rzeczywiście Walenty Szwajcer, notabene przeciwieństwo jakby w filozofii życiowej profesora Kostrzewskiego. Walenty Szwajcer był człowiekiem rozrywkowym, lubiącym również trunki mocne.
Natomiast profesor, czy to też będzie w filmie?
W jakiś delikatny sposób, tak. Profesor Kostrzewski był abstynentem walczącym o abstynencję we wszelkim możliwym stanie, czyli od palenia, od picia, od wielu innych rzeczy. Temu zresztą pozostał wierny do końca. Natomiast profesor Kostrzewski ma znaczenie w biskupinie takie, że on ten biskupin włączył do dyskursu naukowego. To po pierwsze. Potem przekazał jakby palmę pierwszeństwa profesorowi Rajewskiemu, świętej pamięci, który rozkręcił badania w biskupinie. Ale kim jest profesor Kostrzewski dla nauki polskiej, dla nauki poznańskiej? No, moim zdaniem jest postacią gigantycznie zasłużoną. Po pierwsze, on się nie włączał tylko w walkę z Niemcami o biskupin. To była cała walka o polskość ziem zachodnich. Po drugie, to jest współtwórca Uniwersytetu Poznańskiego. Po trzecie, jest to tak naprawdę moim zdaniem twórca archeologii polskiej, a w okresie powojennym ze szkoły Kostrzewskiego wyszli wszyscy archeolodzy, którzy pojawiali się w innych katedrach. Także to dla mnie jest to postać nietuzinkowa, jest to postać niebywale wartościowa, wielki archeolog, wielki naukowiec, ale też wielki patriota i to, co o nim zawsze to mówiono. Dobry człowiek, człowiek, który zawsze był takim człowiekiem prawym i podążającym z kierunkiem myśli polskiej. I myślę, że trzeba o nim powiedzieć. Ten film rzeczywiście troszkę ucieka w szerszą narrację, ale profesor Kostrzewski jest osią tego filmu.
Profesor Kostrzewski jest tam główną postacią, chociaż jest jeszcze
Michał
parę innych.
Tutaj
też trzeba wspomnieć, że film, tak jak mówiłem, jest co prawda też o archeologii, ale nie tylko. I profesor Kostrzewski na Uniwersytecie Poznańskim, to też jest bardzo ważna część jego aktywności, stworzył takie środowisko naukowców, uczonych, związanych z ruchem narodowo-demokratycznym, którzy byli taką, powiedziałbym, awangardą odporu właśnie nauki polskiej na działalność propagandy i nauki niemieckiej.
Tendencja w Poznaniu była silna, prawda?
Tak, oczywiście. Stąd też właśnie takie konotacje środowiskowe tej ekipy, ale tam było bardzo, bardzo znaczące nazwiska. Tu mamy chociażby profesora, po wojnie profesora, wtedy jeszcze docenta Karola Stojanowskiego. Mamy doktora Zygmunta Wojciechowskiego. Mamy profesora Jaksę Bykowskiego, także rektora uniwersytetu. Mamy doktor Bożenę Stelmachowską. To jest całe środowisko wybitnych uczonych różnych dyscyplin. No,
z biskupinem jeszcze profesor Koczka jest również
profesor
związany.
Profesor Koczka, dokładnie. Uczeń Kozrzewskiego, tak. Więc to jest cała grupa uczonych, która nie tylko ma olbrzymie zasługi w nauce polskiej, ale też światowej, no bo Kostrzewski to jest tak naprawdę nowy Schliemann. Nikt nie odkrył takiego grodu na stan na lata 30, prawda? Mhm. On po prostu był autorytetem na świecie absolutnym wówczas, ale to jest też grono wybitnych właśnie patriotów, zwłaszcza patriotów tutaj lokalnych, wielkopolskich, którzy mają olbrzymi wpływ właśnie dla zachowania tej tożsamości polskiej, tych ziem w czasie tej eskalacji tego konfliktu w latach 30-40.
No to jak jesteśmy przy tej tożsamości właśnie, to czy to nie jest czasem tak, że do teraz borykamy się z takimi właśnie pangermańskimi mitami, chociażby dotyczącymi początków państwa polskiego? Chodzi mi tutaj chociażby o skandynawskie pochodzenie Mieszka I, pan Michał Gniadek-Zieliński.
W jakimś sensie borykamy się, ale już nie na gruncie naukowym na szczęście, tylko co najwyżej na gruncie pseudonaukowych teorii, tak? Na poziomie Wielkiej Lechii niestety. Oczywiście nauka niemiecka, a co ciekawe także rosyjska, choć ci historiografowie oświeceniowi, jeszcze rosyjscy, wszyscy mieli niemieckie nazwiska, albo prawie wszyscy, więc to w jakimś sensie jest jeden dyskurs. Robili bardzo wiele, żeby wykazać, że nie tyle Słowianie może, chociaż w przypadku Niemców rozszerzało się to na całych Słowian, ale na pewno Polacy nie mają tradycji państwotwórczej. I stąd zaczęto popularyzować tezę o właśnie wareskich źródłach powstania państwa polskiego, troszkę w nawiązaniu do legendy o założeniu Rusi Kijowskiej. Tak? Nie mamy absolutnie żadnych materiałów, ani historycznych, ani archeologicznych, które by to potwierdzało. Nawet elektryzujące z ostatnich lat niezwykłe znalezisko w Bodzi profesora Buko, no, jakkolwiek po prostu znakomita rzecz, w żaden sposób nie dowodzi nic więcej poza tym, że mieliśmy wojowników wikińskich, którzy byli obecni na ziemiach polskich.
No, a to najemnicy byli w wielu krajach, prawda?
Dokładnie. To a może byli to kupcy, którzy przechodzili tutaj ze swoim łupem, jakimiś niewolnikami. Nic nam to nie mówi.
Czas nam się kończy, więc teraz pozostaje nam już tylko zaprosić na film. Film jutro o godzinie 18, poprawcie mnie, jeśli się mylę,
tak,
Kino Rialto.
O 18 po filmie, 45-minutowa debata dyskusja. Jeszcze, taka dyskusja dopowiadająca to, co się w filmie nie zmieściło, mimo jego.
Bo dzisiaj nie ile możemy paru rzeczy
za film?
Powiedzieć.
Nic nie trzeba zapłacić za
bezpłatnie.
Film, trzeba przyjść i oglądać.
To są bilety, które lubię najbardziej.
A jeszcze co więcej, jeszcze zapraszając Państwa na ten film. Możemy też zaprosić przy okazji na towarzyszące mu spotkanie z książkami. Będzie biografia Józefa Kostrzewskiego, nowa, i będzie także edycja pism wspomnianego profesora Karola Stojanowskiego. Więc bohaterowie filmu nie będą tylko w filmie.
Staje się za darmo.
I będą za darmo,
A zapraszali Michał Gniadek-Zieliński i dr Bartosz Józwiak, autorzy, twórcy filmu Gród nad jeziorem, który już jutro w poznańskim kinie Rialto. My również dołączamy się do tego zaproszenia. Bardzo dziękuję za rozmowę, panowie.
Dziękujemy.
Dziękujemy. Do zobaczenia. Miłego wieczoru.